Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Niestety mamy smutne wieści. Na południowym Kaukazie, już w Azji, ale bardzo blisko Europy, na granicy Europy toczy się wojna między Armenią a Azerbejdżanem. Region to niezwykle wrażliwy z geopolitycznego punktu widzenia. Kiedyś takim regionem bodajże były Bałkany. O tym, co dzieje się obecnie na Kaukazie, rozmawiać będę z panem doktorem Jackiem Raubo, politologiem, który zajmuje się geopolityką. Związany jest on z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Ponieważ niewiele wiem, więc zaprosiłem człowieka z wiedzą. No właśnie zacznę, panie doktorze, od tego pytania dotyczącego Kaukazu, że być może Kaukaz przejął rolę, którą onegdaj odgrywały Bałkany, jeśli chodzi o konfliktogenność. Nie wiem, czy w ogóle takie jest zasadne takie postawienie sprawy z geopolitycznego punktu widzenia. Panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Przede wszystkim mówimy o bardzo specyficznym miejscu, więc Górskim Karabachu, który jest rejonem dotychczas bardzo mocno wysoce zmilitaryzowanym od lat 90. od tego konfliktu, bardzo krwawego konfliktu pomiędzy Azerbejdżanem oraz Armenią. Jest to obszar, gdzie dochodziło częstokroć do starć, tyle, że one nie przebijały się na pierwszą stronę przysłowiowej gazety, gdzieś tam w Europie były jedynie w dziale świat ukazywane. Teraz warto zwrócić uwagę, że chociażby w przestrzeni mediów społecznościowych do starć tutaj Azerbejdżanu oraz Armenii odnoszono się bardzo często właśnie na kanałach, które zajmują się przekazem informacji z tego rejonu. Ale rzeczywiście to, co dzisiaj się dzieje, to jest już bardzo niebezpieczna sytuacja. I odniosę się trochę do pana redaktora wstępu, gdzie tak starał się pan redaktor zaznaczyć kwestię geograficzną, ale ja bym powiedział wprost. Dziś tego typu konflikty, niezależnie gdzie one się odbywają, czy to jest starcie Chin i Indii, czy Azerbejdżanu z Armenią w rejonie Górskiego Karabachu, one nie mogą być moim zdaniem traktowane punktowo w skali, bym powiedział, tylko i wyłącznie swojego regionu. Zwróćmy uwagę, że akurat te działania, które dzisiaj podejmuje Azerbejdżan, one uzyskały bardzo szerokie wsparcie ze strony Turcji. A Turcja to już jest pewien element łączenia interesów europejskich, interesów natowskich, kwestii szeroko pojmowanych relacji na przykład w basenie Morza Śródziemnego, a więc te pomosty pomiędzy sytuacją bezpieczeństwa, czy też w ogóle relacjami między państwami, chociażby w Europie, a kwestią takich obszarów jak chociażby Kaukaz, one są bardzo ściśle tutaj zaznaczone, zarysowane. My rzeczywiście mamy trochę taką tendencję do pomijania, ja to w swoim komentarzu na stronie defense24.pl, z którym jestem związany, bezpośrednio zaznaczyłem, że my przywykliśmy trochę do traktowania Górskiego Karabachu jako takiej ciekawostki, gdzie z jednej strony Armenia, z drugiej strony Azerbejdżan kupują bardzo dużą ilość uzbrojenia, modernizują swój potencjał, ale my to traktujemy w czasie przeszłym, była wojna, jest teraz jakieś tam pole do płaszczyzna sporu, no i odnotowane, zaznaczone, ewentualnie gdzieś tam na uczelniach wspomina się o tym. Przy czym no, widzimy, że XXI wiek, 2020 rok, mówi w wielu miejscach, sprawdzam, a więc prowadzone są działania zbrojne i to bardzo ciekawe działania zbrojne pod kątem militarnym. I tutaj, mówiąc uczciwie, jest to jeden z tych konfliktów, na które trzeba zwrócić uwagę, bardzo szczególną uwagę pod kątem politycznym, wojskowym, ale również takim strategicznym.
Znaczy fachowcy mówią, że wojna o Górski Karabach to wojna zastępcza między Rosją a Turcją. No i też pojawia się możliwość testowania nowych broni, na przykład dronów przez Azerów, tak?
Znaczy patrząc na obecną aktywność rosyjską na kierunku właśnie konfliktu armeńsko-azerbejdżańskiego, no to niewątpliwie Rosja nie przyjęła takiej postawy bardzo ostrej od razu w zakresie bycia stroną. Ona, Rosja od dłuższego czasu, Moskwa od dłuższego czasu starała się być takim graczem, który rozgrywa innych, ale dzisiaj rzeczywiście ten wątek turecki tutaj się ściśle pojawia i być może sprowokuje Rosjan do jakiegoś działania, aczkolwiek ja, mówiąc z mojej perspektywy, no nie do końca zgodziłbym się z taką powiedział diagnozą 0-1, że mamy do czynienia z zastępczym konfliktem rosyjsko-tureckim, dlatego że tutaj tych interesów trochę inaczej mamy pod względem ich katalogu, ich specyfiki, aniżeli na przykład w Libii czy też w Syrii. Przy czym istnieje płaszczyzna, możliwość, że właśnie do takiego starcia może dojść. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że Rosja przez długi okres czasu, i to nie ma co ukrywać, sprzedawała broń jednym i drugim. Tak naprawdę zarabiała na konflikcie wokół Górskiego Karabachu.
Aha, bo z jednej strony oczywiście popiera otwarcie Armenii, a z drugiej strony oczywiście utrzymuje dobre stosunki z Azerbejdżanem. Azerom zresztą na tych dobrych stosunkach zależało, z tego co czytałem.
Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, panie lektorze, przepraszam, że wejdę w słowo. Rosja oferuje taką ciekawą konstrukcję pomocy w postaci wprowadzenia w rejon starć własnych wojsk pokojowych.
Ale to jest stara rosyjska zasada.
Jak misje pokojowe rosyjskich żołnierzy wyglądają w różnych rejonach konfliktogennych, to już bardzo dobrze wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę.
Znaczy, ale faktem jest, że w dłuższej perspektywie właśnie fachowcy mówią, że jest to jakby walka o to, kto będzie dominował na Kaukazie. Po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że no, Turcja wyrasta na mocarstwo regionalne, no, jej potęga wzrasta, bez wątpienia.
Panie doktorze, po raz kolejny tonowałbym trochę emocje, dlatego tak? Że w momencie, w którym rzeczywiście dochodzi do starcia, widzimy walki, widzimy rażenie sprzętu ciężkiego, w tym pojazdów opancerzonych, czołgów, nad głowami latają bezrogowe statki powietrzne, które są tutaj po raz kolejny elementem kluczowym w prowadzeniu działań na szczeblu taktycznym i operacyjnym. Do tego może za chwilę, ale ja bym tonował emocje co do możliwości Turcji w zakresie odgrywania takiej roli mocy. Rzeczywiście polityka turecka, bardzo nacechowana taką ideologizacją jej w okresie rządów AKP oraz tutaj obecnie prezydenta Erdogana, chciałaby być postrzegana jako ten kluczowy zwornik takich nowych układów w regionach różnych, no bo to jest Afryka Północna, to jest Morze Śródziemne, teraz widzimy Kaukaz, aczkolwiek zawsze trzeba powiedzieć sprawdzam, a to sprawdzam przede wszystkim odbija się na kwestii efektywności finansowej i efektywności ekonomicznej Turcji. Teraz wystarczyłoby zapytać się ekspertów ekonomicznych, którzy obserwują na przykład stan gospodarki tureckiej i wydaje się, że z ich perspektywy pewne założenia polityczne, ideologiczne to jedno, ale długofalowe możliwości finansowania tego typu działań to druga sprawa, aczkolwiek w wymiarze wojskowym, w wymiarze takim spięcia polityki i sił zbrojnych niewątpliwie Turcja dokonuje kilku takich projekcji sił, jak to mówiąc tak naprawdę obrazowo, w różne części tutaj świata, chcąc być postrzegana. Tylko pytanie, na ile tak naprawdę ta sakiewka, którą ma Ankara gdzieś odłożoną, starczy im na prowadzenie tak aktywnej polityki w bardzo trudnym środowisku, dlatego że zwróćmy uwagę, że w momencie, w którym Turcja dość mocno sprowokowała Grecję na morzu, wschodniej części Morza Śródziemnego, nagle wokół Grecji pojawili się Francuzi, pojawiły się Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt. Pojawiły się tutaj też państwa, które są zaniepokojone właśnie tą ekspansją pewnych interesów tureckich. No i nagle się okazuje, że Turcja no, nie jest w takiej komfortowej sytuacji. I ja się zgadzam chociażby z tutaj redaktorem Witoldem Repetowiczem, który wskazuje, że przede wszystkim Turcja szuka takich miejsc bardzo delikatnych, gdzie ta jej zdolność do działania jest o wiele bardziej efektywna kosztowo niż chociażby rywalizacja, bardzo głośna rywalizacja z Grekami, później z Francuzami, Grekami i całą tą taką wewnętrzną koalicją państw, które skupiły się wokół Greków. A więc tutaj Kaukaz, ten rejon konfliktu wokół Górskiego Karabachu jest o tyle dla Turcji komfortowy, że pamiętajmy, iż może pokazać pewne aspekty swojego wyposażenia, uzbrojenia w starciach o wiele słabszym przeciwnikiem i z mniejszą szansą przeciwdziałania tego przeciwnika na jego tutaj terytorium.
Czy ja tutaj, mówiąc o potencjalnej wojnie turecko-rosyjskiej, oczywiście jestem więźniem historii, tak, bo przypominam sobie od XVII wieku właściwie to jest ciągłe wojny, tak, Rosja-Turcja.
Turcja ma swoje interesy, które są w wielu miejscach świata i to nie tylko dziś w regionie, są na takiej płaszczyźnie kolizyjnej z Rosjanami. Zwróćmy uwagę, co się dzieje cały czas w Libii, bo my mamy trochę taką tendencję, panie redaktorze, niestety od efektu CNN, gdzie media bardzo tak skrupulatnie, ale punktowo obserwują pewne wydarzenia, że najpierw patrzymy w jedno miejsce i szybko przeciągamy ten nasz element zainteresowania gdzieś, gdzie jest bardziej dynamiczna sytuacja, gdzie jest, no niestety powiem szczerze, więcej strat albo ten konflikt się bardziej sprzedaje medialnie i no to widzimy, że na przykład Libia spadła nam z w ogóle debaty, ale pamiętajmy, że to tam właśnie samoloty pilotowane przez rosyjskich i białoruskich najprawdopodobniej prywatnych kontraktorów ścierały się z maszynami protureckich sił rządowych libijskich. Dochodziło do starć bezzałogowych statków powietrznych. Olbrzymie pole do tutaj obserwacji, analizy właśnie tej rywalizacji rosyjsko-tureckiej i generalnie to nie zawsze musi być ten rejon najbardziej oczywisty dla nas. Przy czym, no mówię, tu bym bardzo tonował emocje, dlatego że chociażby patrząc przez pryzmat mediów rosyjskich, tak jak akurat pisałem swego czasu komentarz na łamy Defense 24, to zauważałem, że jest to takie, bym powiedział, próba dystansowania się trochę, bo przypomnijmy, że Armenia jest w tym układzie, który generuje poczucie bezpieczeństwa, przynajmniej powinien generować poczucie bezpieczeństwa w tej współpracy armeńsko-rosyjskiej i teraz ten układ bezpieczeństwa w wymiarze wojskowym jest bardzo istotnym czynnikiem, na ile Rosja musi być sprowokowana, żeby wywiązać się z tych zobowiązań i czy wywiązałaby się z tych zobowiązań, bo pamiętajmy, że sytuacja to nie tylko Górski Karabach, to niedawne uderzenie na terytorium już suwerennego państwa i uznawanego międzynarodowo jak Armenia. To jest kwestia tutaj delegowania do działań chociażby grup najemników zewnętrznych rejonów, takich jak Syria. A więc niewątpliwie splot różnych interesów. I jeszcze jedną rzecz tutaj muszę dodać, panie redaktorze. Proszę zauważyć, że w kontekście oczywiście historycznym my patrzymy przez pryzmat tych najsilniejszych mocarstw, czy też pretendentów do bycia mocarstwem, a więc Turcja, Rosja, ale pamiętajmy, że te interesy tutaj w Górskim Karabachu, a szerzej w relacjach Azerbejdżanu i Armenii zawierają w sobie jeszcze inne wątki, chociażby obecność dużej ilości sprzętu izraelskiego albo modernizacji izraelskich po stronie Azerbejdżanu, a z drugiej strony jest kwestia polityki irańskiej na tym kierunku. Ta układanka jest o wiele bardziej skomplikowana niż nam by się wydawało na pierwszy rzut oka.
Że się rzeczy słuchając pana, tak wracam do tej głośnej, chyba niemądrej książki Koniec historii Fukuyamy z początku lat 90., że otóż proszę państwa, proszę, historia się dzieje, niestety potencjalne wojny mogą wybuchać, się też wybuchają. Ale Rosja się wmiesza zapewne, bo nie może pozwolić sobie na wizerunkowo na porażkę, że jeden z jego istotnych sojuszników na Kaukazie ponosi klęskę. Także niektórzy fachowcy mówią, że w ogóle nie ma możliwości takiej, żeby Górski Karabach jakby od Armenii odpadł.
Znaczy, z perspektywy militarnej zajęcie Górskiego Karabachu przez nawet wyposażoną lepiej i o wiele bardziej nasyconą nowoczesnymi technologiami armię Azerbejdżanu byłoby bardzo trudną operacją, bo zwróćmy uwagę, że już teraz starcia są nader krwawe i druga strona, bo tutaj patrzymy przez pryzmat Armenii oraz wojsk separatystycznej Republiki Górskiego Karabachu, one o wiele bardziej są przygotowane do prowadzenia tych działań właśnie obronnych, niż się spodziewamy, bo pomimo tego, że armia Azerbejdżanu dzięki surowcom wydaje gigantyczne pieniądze, jak na swój budżet, na właśnie modernizację zasobów, czy też kupowanie nowoczesnych zasobów, to jednak czym innym są starcia na linii pewnego rozgraniczenia, gdzie jest możliwość prowadzenia tej operacji ogień, tutaj manewr, a czym innym byłoby w sensie takiego prognozy zajmowanie Górskiego Karabachu, gdzie każdy niemalże obywatel jest w jakimś stopniu zaangażowany w struktury paramilitarne, gdzie nasycenie różnego typu UFO ufortyfikowaniem, czy też możliwość ufortyfikowania różnego typu obszarów wysokogórskich jest no, dla atakujących koszmarem.
Znaczy wiadomo, z tego co czytałem, że łatwo się bronić Ormianom i też dlatego ten wynik wojny 92-94 no, był taki, jaki był. Natomiast teraz jest nowy element, ponoć drony, które tak punktowo niszczą, właśnie niwelują tą przewagę obronną Ormian.
Tylko, panie doktorze, musimy przede wszystkim zauważyć jedną rzecz. Bezzałogowe statki powietrzne po stronie Azerbejdżanu to jest interesująca flota, to nawet nie jest, bym powiedział, kilka maszyn, to jest cała flota z różnego typu i różnych klas, które służą przede wszystkim do zwiększenia świadomości operacyjnej i na płaszczyźnie taktycznej, czy też operacyjnej dowódców, a więc mówiąc wprost, obserwacji, namierzania celów, prowadzenia, bym powiedział, tutaj działań ze współpracy z własnymi wojskami, w tym przede wszystkim z artylerią, tą stromotorową, rakietową i tak dalej, ale z drugiej strony są to też bezzałogowe statki powietrzne o charakterze uderzeniowym, które mogą prowadzić punktowe uderzenia. Przy czym nawet olbrzymie nasycenie pola walki bezzałogowymi statkami powietrznymi no, nie jest do końca gwarantem sukcesu na płaszczyźnie strategicznej, bo ja nadal będę upierał się przy tym, że zajmowanie Górskiego Karabachu byłaby to jedna z najbardziej krwawych i skomplikowanych operacji wojskowych i wydaje się, że nawet te zmodernizowane, te wzmocnione siły Azerbejdżanu, jeśli by nawet te wojska tureckie się tam pojawiły, no to ten konflikt byłby nie do zaakceptowania i tutaj by była większa szansa na to, że po prostu ta presja zewnętrzna byłaby na tyle silna, że no, ten konflikt zostałby zastopowany. Lata 90. to jest społeczność międzynarodowa, która nie wie, w co tak naprawdę wchodzi po okresie zimnej wojny. Wykorzystano wówczas ten taki bardzo takie rozprężenie postzimnowojenne. Dzisiaj tutaj te interesy, ta kwestia nawet bym powiedział współpracy globalnej mogłaby oddziaływać na to, a więc bezzałogowe statki powietrzne oczywiście zmieniają charakter działań, zwiększają zdolności przede wszystkim wojsk Azerbejdżanu. Tutaj po stronie Azerbejdżanu przecież walczą technologie zarówno izraelskie, jak i tureckie właśnie w bezzałogowych statkach powietrznych, ale z drugiej strony nadal trzeba pamiętać, że fizycznie w Górskim Karabachu trzeba było walczyć o każdą przełęcz, o każdy element ufortyfikowania i to była bardzo krwawa walka.
Z tego, co pan mówi, wnoszę, że to nie jest walka o terytorium, tak?
Znaczy najniebezpieczniejszym scenariuszem byłoby rozciągnięcie działań na terytoria, które są łatwiejsze do prowadzenia konwencjonalnych działań, czyli mówię o terytorium, już terytorium Armenii, nie Górskiego Karabachu, a z drugiej strony kwestii enklaw Azerbejdżanu, która jest tutaj narażona potencjalnie na kontruderzenie ze strony wojsk armeńskich. Niewątpliwie do czasu, bo może to brutalnie zabrzmi, w moim odczuciu do czasu, kiedy walki toczą się na tym styku ufortyfikowanych pozycji, gdzieś w Górskim Karabachu i one nie mają takiego charakteru wysoce zaczepnego, to nawet te mobilizacje, te dyslokacje dużych formacji wojskowych, one nie mają tego jeszcze potencjału, tej masy krytycznej. W momencie, w którym rzeczywiście zostanie naruszone terytorium Azerbejdżanu albo terytorium Armenii, ale nie mówię tutaj o Górskim Karabachu, czyli tej strukturze separatystycznej, to wówczas możemy się zacząć obawiać.
Z tego szumu informacyjnego, jaki się zawsze pojawia, gdy pojawia się wojna, znaczy można znaleźć informację, że po stronie Azerbejdżanu walczą najemnicy, na przykład z Libii, Syrii i z Czeczenii też.
Znaczy, to ja powiem uczciwie, że na dzień dzisiejszy wiele konfliktów jest nasyconych różnego typu formacjami, które składają się z osób nie wywodzących się z państw, które walczą, a więc formacje najemne, czy też najemnicy, czy też prywatni kontraktorzy stali się takim elementem składowym działań różnego typu, czy to w Libii, czy to chociażby teraz mówimy o przerzucie, czy też możliwym przerzucie proazerbejdżańskich formacji właśnie poza regionu. W tym przypadku bardzo niebezpiecznym wątkiem jest kwestia ideologizowania konfliktu, a więc nie konflikt graniczny, nie konflikt, tylko religijny. I to mogłoby być chyba w moim odczuciu najniebezpieczniejsze, dlatego że tego typu konflikty zawsze generują największe emocje i największą brutalność, bo pojawia się pewien punkt odniesienia inny, aniżeli interesy, nazwijmy to strategiczne, gdzie pewna, no nazwijmy to sfera duchowości miesza się niestety z krwawymi czystkami i działaniami osób, które no postrzegają siebie jako sprawców woli kogoś wyższego w wymiarze religijnym.
Tak, czyli zasadna jest ta teza być może Huntingtona o wojnie cywilizacji, tak, która...
Na pewno zasadna jest jedna rzecz. 2020 rok pokazuje, że żyjemy w świecie, w którym nie ma czegoś takiego jak bariera strachu przed użyciem potencjału militarnego. Państwa, tak jak kiedyś trochę przywykliśmy, i to jest pewien zarzut przede wszystkim dla nas, Europejczyków, być może też do pewnej sfery analityczno-akademickiej, że przywykliśmy do twierdzenia, że państwa wydają te gigantyczne pieniądze na zbrojenia poza oczywiście Europą, bo Europa cichła swoje wydatki na obronność, tylko po to, żeby no, podbijać pewną statystykę i zdolność do pokazu siły. Ale dziś widzimy, że ten świat, tutaj pan redaktor odwoływał się do kwestii końca historii. Ja już nie będę się pastwił nad Francisem Fukuyamą, mówiąc uczciwie, nie będę się tutaj bezpośrednio krytykował, ale ten moment, gdzie wydawało nam się, że będziemy się ścigać na produkcję smartfonów, ewentualnie na to, ile fabryk gdzie się ulokuje, bez myślenia o tym, że można użyć broni do pierwotnego celu, a więc do zabijania przeciwnika, do niszczenia przeciwnika, bezpowrotnie minął. I to, że na obecną chwilę debatujemy o kwestiach, nie wiem, wojny z użyciem bezogowych statków powietrznych, systemów artyleryjskich, rakietowych, jest kolejnym, to znaczy, nie pierwszym.
Wielu Europejczyków jednak cały czas pozostaje w stanie, jak to nazywam, onirycznego śnienia.
Znaczy, ja pamiętam dyskusję, ja zawsze przejawiałem dość wysoki poziom zainteresowania kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i obronnością i też na pewnym etapie dyskusji swojej edukacji przypominam sobie głosy, które padały w moim kierunku, że jest to, jakby to powiedzieć, przestrzeń, która nie gwarantuje czegoś nowego, bo to przecież się kończy wraz z tą euforyczną taką formą oceny naszego świata po zakończeniu zimnej wojny, ale się okazuje, że po prostu pewne twarde realia w zakresie stosowania siły niezależnie od okresu mają swoje przełożenie na konkretne działania. Ale panie redaktorze, jeszcze jedną rzecz tutaj pozwolę sobie wskazać. My tak tutaj dywagujemy dość dzisiaj szeroko na temat różnego typu konfliktów, nie tylko Azerbejdżanu versus Górski Karabach, czy też Armenia przeciwko Azerbejdżanowi. Zwróćmy uwagę, że za każdym tego typu konfliktem stoją niestety tragedie ludności cywilnej, ale też osób zaangażowanych w działania. I wydaje się, że ten nasz świat, nasz dyskurs na temat właśnie dronów, na temat bezogowych statków powietrznych, zaawansowanych systemów uzbrojenia, działań hakerskich i tak dalej, trochę przysłonił tą taką osobowy wymiar prowadzenia działań zbrojnych. My musimy się chyba na nowo trochę przyzwyczaić do tego, że te statystyki, które są puszczane na przysłowiowych paskach w różnego typu stacjach telewizyjnych, gdzie jest informacja, że w starciach zginęło 30, 100, nie wiem, zaangażowanych w parę tysięcy osób, one muszą być na nowo przełożone na pewną świadomość, że dziś te konflikty to nie jest tylko i wyłącznie taka ulotna informacja, że za chwilę może ona zniknąć z naszej świadomości, bo ona generuje przede wszystkim całe społeczeństwa, które niestety żyją i funkcjonują w takim dość bardzo niebezpiecznym dla ich psychiki przestrzeni zagrożenia, tak, tego pewnego niebezpieczeństwa. I wydaje się, że pomimo tego, że zapomnieliśmy trochę o Syrii, nie myślimy o Libii, nie myślimy o Iraku, ale pamiętajmy, że tam cała już generacja ludzi pamięta tak naprawdę tylko i wyłącznie ten wymiar wysokiego poziomu zagrożenia, konfliktów, różnego typu ataków terrorystycznych i tego typu.
Znaczy rzeczywiście człowieka, słuchając tego, człowieka ogarnia taki bezmierny smutek. Mówiliśmy dzisiaj o konflikcie między Armenią a Azerbejdżanem. Moim gościem był pan doktor Jacek Raubo z Uniwersytetu Poznańskiego. Bardzo panu, panie doktorze, dziękuję. A teraz na zakończenie, jakby dla potwierdzenia tej smutnej aury, pierwsza część Symfonii Niedokończonej Schuberta. Dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.
Kierunek Europa.